Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak w ostatnim odcinku w 2023 roku. Dzisiejsza historia stanowi przykład bez precedensu w himalajskim świecie. Po raz pierwszy spotkałem się z historią kryminalną, która wydarzyła się na wysokości ponad 4000 metrów nad poziomem morza w obozie alpinistów. Pracownicy wynajęci przez zachodnich wspinaczy zaplanowali brutalny atak w celu rabunkowym i oczywiście można to porównać do historii, która 10 lat temu wydarzyła się pod Nanga Parbat, gdzie talibowie zaatakowali bazę, gdzie zginęło wielu himalajstów, ale tutaj był to bardziej atak ze względów politycznych. Nie zrobiły to osoby, które pracowały dla himalajstów, tylko po prostu przybyły do bazy, no i wydarzyła się tam tragedia, więc trudno porównywać te dwa wydarzenia. Wiem, że ten odcinek ze względu na niewielką ilość dostępnych materiałów źródłowych jest jednym z krótszych na kanale, ale postanowiłem opowiedzieć Wam tą historię, ponieważ jest ona interesująca i poruszająca i nie przedłużając, zapraszam Was już do dzisiejszego odcinka. Historia, o której opowiada ten odcinek, wydarzyła się w latach 60. XX wieku i jej bohaterami byli niemieccy alpiniści. Mężczyźni, wyruszając w odległe, wysokie góry, nie byli świadomi, że poza zagrożeniami, z jakimi mierzyli się w górach już niejednokrotnie, czyli lawinami, mrozem czy szczelinami lodowymi, padną ofiarą bestialskiego ataku. Nie zdawali sobie sprawy, że przyjdzie im walczyć o życie z napastnikami, którym zaufali i dali pracę. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. W latach 60. XX wieku wielu europejskich alpinistów wyruszało w góry Hindukusz. To łańcuch górski dużo bardziej dostępny i bliższy niż Himalaje, dzięki czemu wyprawy były mniej kosztowne, łatwiej było także uzyskać pozwolenia i przetransportować ekwipunek. Europejczycy mogli poczuć tam prawdziwy himalaizm, wspinaczkę na dużej wysokości, a dzięki temu sprawdzić się przed wyprawami w Himalaje i Karakorum. Najwyższe szczyty Hindukuszu dorównują wysokością wielu himalajskim szczytom. Na przykład najwyższa góra, Tirichmir, mierzy aż 7706 metrów nad poziomem morza, a drugim najwyższym szczytem jest inny, bardzo popularny siedmiotysięcznik, Noszak. Bohaterowie dzisiejszego materiału nie planowali zdobywania najwyższych szczytów Hindukuszu. Ich celem był rekonesans i wejścia na takie niższe, pięciotysięczne, często dziewicze wierzchołki. Działali w Hindukuszu środkowym, a więc sporo niższym od tego zachodniego. Jedną z nacji, która mocno przyczyniła się do poznania tego łańcucha górskiego, byli Polacy, którzy wielokrotnie od lat 60. XX wieku wyruszali na teren obecnego Afganistanu i Pakistanu i wspinali się na nieznane i nienazwane góry. Kierownikiem pierwszej polskiej wyprawy na niezdobyty wówczas Noszak był znany taternik i alpinista Bolesław Chwaściński, który tak opisał góry Hindukusz. Pierwszy raz ujrzałem Hindukusz na wiosnę 1939 roku. Widok był urzekający. Przede mną ciągnęło się morze bezimiennych szczytów. Było ich tysiące. Ani jeden z tych szczytów nie był zdobyty, a tylko kilka z nich naniesiono na mapy. Na tle brązowo-szarych, pustynnych ugorów lśniła się na dole soczystą zielonością oaza Kabulu. Horyzont ze wszystkich stron był zamknięty górami. Niestety ze względu na opóźnienia logistyczne Polacy pod Noszak przybyli z małym opóźnieniem, co wykorzystali Japończycy, dokonując pierwszego wejścia na Noszak, a Polacy górę zdobyli 10 dni później. Początkowo w tych wstępnych planach obie wyprawy miały działać równocześnie, ale Japończycy po prostu nie chcieli czekać, aż Polacy się zaaklimatyzują, więc pierwszy zdobyli szczyt. Monachijska ekspedycja do Hindukuszu, o której rozmawiamy w tym odcinku, wyruszyła 4 lata po pierwszym wejściu na Noszak, na początku lata w 1964 roku. Była to już kolejna wyprawa organizowana przez niemieckich alpinistów. Ich celem była eksploracja i poznawanie tego wciąż mało popularnego i nieodkrytego rejonu. Kierownikiem tej niewielkiej ekspedycji został chemik Ernst Hasse, towarzyszył mu także jego brat Wolfgang Hasse oraz dwaj młodzi alpiniści Erwin Ringel i Walter Strass. Jak więc widzimy, była to bardzo mała grupa, zmierzająca do północnej części Hindukuszu Środkowego. W ciągu kilku tygodni dokonano wejść na 14 szczytów pięciotysięcznych i najwyższy z nich mierzył 5620 metrów. I na tym etapie wyprawy nie wydarzyło się nic niepokojącego, a działania alpinistów przebiegały sprawnie. Kiedy ekspedycja dobiegała już końca, jej kierownik postanowił wyruszyć w górę Doliny Rakhu i wejść jeszcze na dwa szczyty. Jego brat Wolfgang Hasse postanowił poczekać na partnerów w bazie, być może potrzebował odpoczynku lub cierpiał na jakieś małe problemy zdrowotne. Pozostała trójka skierowała się więc do niewielkiej pobliskiej doliny Seab. A do pomocy w transporcie ekwipunku i prowiantu Ernst wynajął dwóch pasterzy, którzy mieli pełnić rolę tragarzy. Założyli oni na plecy ciężkie pakunki i wraz z Niemcami skierowali się do doliny Seab, gdzie następnie rozbito obóz. Po zakończeniu tych czynności kierownik Hasse wypłacił Afgańczykom ustalone wcześniej wynagrodzenie, podziękował i pożegnał się z nimi. Był 12 sierpnia 1964 roku. Kolejnego dnia niemieccy alpiniści planowali dokonać rekonesansu i być może chcieli wspiąć się na jeden z pięciotysięczników. Zaniepokoił ich fakt, że tragarze, mimo otrzymania zapłaty, cały czas kręcili się w okolicy obozu. Zdziwiło ich, że ci nie rozpoczęli zejścia w dół doliny, a zamiast tego cały czas, mimo zapadającego zmierzchu, poruszali się w pobliżu namiotów na wysokości 4000 metrów i nie było to zbyt rozsądne, ponieważ oni nie mieli ze sobą namiotów, a w nocy temperatura spadała poniżej zera. Kiedy nadszedł zmrok, jeden z Afgańczyków rzucił kamieniem w namiot, a w tym czasie drugi ustawił się w pobliżu wejścia do namiotu ze strzelbą wycelowaną w stronę wejścia. Kiedy Walter Strass wychylił się, aby zobaczyć, co się dzieje na zewnątrz, Afgańczyk nacisnął spust. Alpinista padł na ziemię, następnie wszystko zaczęło dziać się bardzo szybko. Na widok postrzelonego partnera Hasse i Ringl wybiegli z namiotu, byli bezbronni, więc złapali za licznie leżące na ziemi kamienie i ciskali nimi w napastników. Tylko jeden z nich był uzbrojony, a drugi też złapał za kamienie i rzucał nimi w Niemców. Niestety alpiniści mimo zażartej walki byli zaskoczeni i gorzej uzbrojeni. Wymiana ognia, jeśli tak można to określić, podobno trwała długo, 2-3 godziny. Ernst został postrzelony, a Erwin Ringl został ukamieniowany. Mimo poważnej rany Hasse niepostrzeżenie zbiegł z miejsca zdarzenia i ruszył po pomoc w dół doliny, gdzie czekał na nich jego brat. Nie wiemy, czy Afgańczycy, zadowoleni z udanego napadu na obóz, pozwolili zbiec Niemcowi, czy ten, wykorzystując noc, uciekł z miejsca ataku. Być może kierownik opuścił obóz w momencie, gdy Erwin wciąż walczył z napastnikami. Na szczęście udało mu się zejść do brata i poinformować go o całym zajściu. Następnego dnia Wolfgang ruszył po pomoc. O ataku powiadomił miejscową ludność, a ta lokalne władze. Jeszcze tego samego dnia wraz z nimi młodszy z braci Hasse rozpoczął podejście do obozu, który jego partnerzy rozbili w dolinie Seab. Kiedy dotarli na miejsce, okazało się, że po bandytach nie było śladu, lecz cały obóz został zniszczony i rozkradziony. Brakowało lornetek, aparatów fotograficznych i innych cennych rzeczy. Odnaleziono także ciała alpinistów Waltera i Erwina. Wówczas rozpoczęła się obława na zbrodniarzy. Na szczęście poszukiwania nie trwały długo. Już następnego dnia obaj zostali odnalezieni i zatrzymani na sąsiedniej hali, mieli przy sobie skradzione przedmioty. Wyrok został wydany szybko. Afgańczyk, u którego znaleziono strzelbę, został skazany na śmierć, z kolei jego towarzysz otrzymał wyrok 20 lat więzienia. Nie posiadamy informacji, czy Afgańczycy zaplanowali ten bestialski atak na niemieckich alpinistów już w momencie, kiedy podjęli się pracy dla nich, czy być może zostali czymś sprowokowani, na przykład wspinacze nie wypłacili im tyle pieniędzy, ile ci oczekiwali. Jest to jednak mało prawdopodobny scenariusz i raczej nic na niego nie wskazuje, tym bardziej, że Ernst miał świadomość, iż jeden z pasterzy posiada strzelbę, więc chyba nie chciałby tak ryzykować. Bardziej realny scenariusz może zakładać fakt, że podczas rozbijania obozu Afgańczycy po prostu zobaczyli, jak wiele cennych przedmiotów posiadali alpiniści i być może wówczas podjęli decyzję o zbrodni. I tutaj trzeba podkreślić, że od początku chodziło o zbrodnię, a nie sam rabunek, ponieważ no, Walter został zastrzelony praktycznie od razu, jak wyszedł z namiotu. Nie zagrożono mu, że ma oddać sprzęt, bo inaczej coś mu się stanie. Tylko po prostu Afgańczycy od razu chcieli pozbyć się świadków całego napadu. Choć wyprawy w Góry Najwyższe wyruszają od ponad 100 lat, chyba nigdy, ani wcześniej, ani później, nie doszło do tak brutalnego ataku dokonanego przez wynajętych tragarzy na alpinistów, czyli ich pracodawców. Wydawać by się mogło, że przepełnione drogim sprzętem i tonami żywności ekspedycje są stosunkowo łatwym celem dla ludzi wyjętych spod prawa. Na szczęście, jak widzimy, śledząc historię himalaizmu, takie ataki zdarzają się bardzo rzadko. Ciała zabitych alpinistów, Waltera i Irwina, zostały pochowane w górach Hindukusz w Dolinie Rakhu. W tej historii wrogami alpinistów byli ludzie, a nie żywioł. To wszystko na dzisiaj. Jeśli ten materiał był dla Was interesujący, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę i chciałbym bardzo Wam podziękować za cały 2023 rok, który spędziliśmy razem na kanale. Widzimy się już w kolejnym odcinku w styczniu, więc w 2024 roku życzę Wam wielu bezpiecznych wycieczek w góry, dużo zdrowia i żebyście realizowali swoje cele i spełniali marzenia. Do zobaczenia na szlaku i w kolejnym odcinku. Cześć!